Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Ten dzisiejszy głos z Krakowa będzie rozpoczynał cykl dwóch głosów. Mianowicie ten obecny i ten w przyszłym tygodniu trzeba w końcu poświęcić wyraźnie sprawom przygotowania do wyborów parlamentarnych. Jesteśmy już po wyborach prezydenckich, przed wakacjami, mamy nowego prezydenta, no a teraz nowe wybory. No i zastanawiałem się, jak te audycje zorganizować. I poszukiwałem kandydata do rozmowy na temat właśnie przygotowania do wyborów, takiego, który nie kandyduje. No bo jednak rozmowa z tym, który kandyduje, byłaby promowaniem tego jednego, a my powinniśmy podjąć sprawy obszerniej, pełniej, dokładniej, nie tylko dotyczące i promowaniem nawet jednego kandydata. No i nie musiałem długo poszukiwać. Takim kandydatem do rozmowy właśnie na te tematy no jest pan redaktor Leszek Sosnowski, który jest również prezesem wydawnictwa Biały Kruk. Jest tutaj z nami. Witam pana serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Pan redaktor nie tylko dlatego jest uczestnikiem tych rozmów właśnie przed wyborami, że nie kandyduje, ale z obserwacji, którą miałem okazję przez parę lat przeprowadzać, czytając czasopismo miesięcznik Wpis, zauważyłem, że rozmowy, które pan przeprowadza z wieloma osobami, są bardzo ciekawe i podejmują wiele różnych interesujących tematów, także tych, które wiążą się z kształtowaniem naszej ojczyzny, Polski, tym kształtowaniem układu państwowego, politycznego. A w szczególności w pamięci mam te rozmowy, które w kolejnych numerach Wpisu przeprowadzał pan i ich zapis znajdował się właśnie w tym miesięczniku z panem jeszcze wtedy posłem Krzysztofem Szczerskim. No i to była rzeczywiście uczta. Uczta, która pozwalała nie tylko poznawać problemy, które poruszacie, ale po skorzystaniu z tego tekstu człowiek więcej wiedział i lepiej był zorientowany w sprawach dotyczących Polski, jej kontaktów krajowych, zagranicznych, w kraju, za granicą. No, otwierały się na wiele spraw oczy. I takie spojrzenie, gdy pan rozmawiał z panem Krzysztofem Szczerskim, było dla mnie również argumentem za tym, żeby pana poprosić o te rozmowy. A ostatnio nawet ukazała się książka. Może kilka słów zechce pan właśnie o tej inicjatywie wydawniczej.
Dziękuję za pochlebne tutaj słowa w stosunku do mnie i profesora Szczerskiego. Książka się ukazała, nosi tytuł Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej i faktycznie o tym rozmawiamy z profesorem, który jest sam kopalnią wiedzy, bo jest profesorem politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mimo młodego wieku jest bardzo doświadczonym politykiem i bardzo dużo wie, zwłaszcza w problematyce europejskiej. I to wyjaśniamy faktycznie w wielu rozmowach, żebyśmy wiedzieli, gdzie my się znajdujemy w naszej ojczyźnie i jak funkcjonuje nasza ojczyzna w Europie i w ogóle w świecie. Bowiem w mediach niewiele się na ten temat mówi. Tam toczą się jakieś wewnętrzne gry polityczne, jeden na drugiego bez przerwy nadaje, kłócą się niemiłosiernie, zwłaszcza na ekranach telewizorów, słuchać się tego nie da. My spokojnie usiłujemy wytłumaczyć bardzo wiele zjawisk i muszę powiedzieć, że nie zawsze się z profesorem tu zgadzamy, ale cel mamy jeden, żeby w tej ojczyźnie było jak najlepiej. Profesor Szczerski ma teraz większe możliwości, bo jest prawą ręką prezydenta Andrzeja Dudy, jego przyjacielem, jego ministrem do spraw zagranicznych. Widzimy, jak ta polityka zagraniczna ruszyła z miejsca, prawda, i kim nagle może być polski prezydent. To już widzieliśmy na forum ONZ-u w Nowym Jorku i będziemy jeszcze raz, nie raz to oglądać. Ale nie tylko polityka międzynarodowa, ale te sprawy krajowe. One chyba w tej chwili będą dla nas najważniejsze jednak przed tymi wyborami 25 października.
Panie redaktorze, panie prezesie, ja jeśli jeszcze zatrzymałbym się na chwilę przy tej książce, to ją... Nie powiem, że dokładnie jeszcze raz przeczytałem, bo poprzednie wywiady, które otrzymywało się w miesięcznych dawkach, łatwiej było czytać niż taką książkę. Ale zauważyłem, że książka to nie tylko wywiady, które znalazły się w PiSie, ale także i uzupełnione, nowe. Innych znowu nie ma w niej, czyli to nie jest dokładnie zestawienie tego, co we wpisie otrzymaliśmy.
Nie jest dokładnie, bo nastąpiła też aktualizacja wielu rzeczy, bo patrzymy na to z punktu widzenia dnia dzisiejszego, a niektóre rozmowy są nawet sprzed 3 lat, więc oczywiście trzeba było je zaktualizować. Jest jedna bardzo ciekawa rzecz, tak pro domo sua, o samym profesorze, ponad 60 stron rozmowy o jego rodzinie, o jego poglądach, o jego środowisku, młodości i jak dochodził do swojej kariery politycznej. Są też zagadnienia, które pominęliśmy, bo książka i tak już jest bardzo duża, to jest 440 stron, ujęte w 3 rozdziałach. Jeden traktuje o Europie, drugi o Polsce, a trzeci o ustroju, bo o tym się mało mówi, ale naszym zdaniem potrzebne są w Polsce zmiany ustrojowe. Pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, bo te, jak wiadomo, wymagają zdecydowanego zwycięstwa jednego ugrupowania politycznego.
No właśnie, ale jak spoglądam jeszcze na tę książkę, jest wstęp, który przygotował z kolei pan profesor Andrzej Nowak i on tam, przyznam, że dla mnie też było to nowością, już zapomniałem, jak uczyłem się w szkole średniej, o tych podobnej takiej książce dialogów politycznych, którą przygotował Stanisław Orzechowski. To był XVI wiek. To, że wiem teraz, że Stanisław Orzechowski, to dzięki profesorowi Nowakowi, gdy czytałem ten wstęp. Ale jeszcze pełniej profesor Andrzej Nowak tę książkę scharakteryzował i związał z tym dialogami Stanisława Orzechowskiego, ponieważ stwierdził, że jest to współczesna rozmowa ziemianina z posłem. Tak to nawet określił. Więc rozumiem, że to pan ten ziemianin.
No tak, można tak powiedzieć. Ziemianin bez ziemi, bym powiedział, ponieważ to rodzina ze strony ojca wywodzi się z terenów, które są teraz na Białorusi i tam nic już oczywiście nie posiadamy. Ale to nie chodzi o to, co się posiada. Tylko chodzi o to, jak się myśli, prawda, co się reprezentuje. Myślę, że mam tam mentalność ziemianina na pewno, a to, że profesor Andrzej Nowak porównał tą naszą książkę do dialogu Orzechowskiego, porównuje też ją do Frycza Modrzewskiego i jego rozprawy o naprawie Rzeczypospolitej, no to było dla nas olbrzymim zaskoczeniem i wyróżnieniem dla nas z Krzysztofem Szczerskim razem. No bo to już nic wyższego, jeśli chodzi o literaturę polityczną, w Polsce w zasadzie nie mamy. No nie wiem, czy naprawdę zasłużyliśmy na takie porównania, ale to jest bardzo trafne ze strony profesora Nowaka, to nawiązanie do tej wielkiej tradycji polskiej, staropolskiej rozmowy obywatelskiej o ojczyźnie. To kiedyś była bardzo popularna literatura. To nie powstawały dzieła tylko dla kręgu uczonych czy dla kręgów dworskich. To szlachta powszechnie czytała w całej Rzeczypospolitej, dyskutowała i przejmowała się tym. To, ta forma dialogu była wówczas raczej wymyślana. Orzechowski nie dyskutował z kimś, on sam tworzył tą formę, sam stwarzał fikcyjnego interlokutora. To samo było na przykład jeszcze u Reja, prawda? Rozmowa między panem wójtem a plebanem. To samo i podobnie jest u Frycza Modrzewskiego. Tutaj no nie musieliśmy żadnej fikcyjnej postaci stwarzać, obaj byliśmy żywi i realistyczni, też dyskutujemy o ojczyźnie.
No właśnie, i ten dialog o naprawie Rzeczypospolitej był także tą podstawą dla mnie do tego, abyśmy pana zaprosić do rozmowy w Głosie z Krakowa przed tym czasem, kiedy obywatele polscy powinni udzielić odpowiedzi na pytanie, które w każdych wyborach jest tym pytaniem zasadniczym, jakiej chcesz Polski? Obywatel bowiem potrzebuje przestrzeni do swego działania. Trzeba mu tę przestrzeń udostępnić, dać, a nie powiedzieć, że ma coraz mniej wolności. Ma się dostosować do, jak to na jednym z kongresów niedawno przedstawiano, że dostosować się do wymagań mniejszości, będąc samym w większości, w swoim państwie staje się być petentem niż obywatelem. No i trzeba właśnie tego poszukiwania, pomóc obywatelowi w drodze do odnalezienia prawidłowej odpowiedzi, jeśli chce rzeczywiście dokonać wrócenia Polski na prawidłowe tory. Wtedy, gdy Polska znajduje się na wirażu dziejów, to trzeba pomóc odnaleźć te prawidłowe tory. I myślę, że ta nasza rozmowa będzie w pewnym stopniu, nawiązując do tych dialogów o naprawie Rzeczpospolitej, również odebrana przez słuchaczy jako próba odpowiedzi na to pytanie, jak znaleźć drogę do powrotu na prawidłowy tor przy pokonywaniu wirażu dziejów przez Polskę. I do tego zapraszam. No więc, jeśli pan to przyjmuje...
Tak, przyjmuję oczywiście z tym, że to jest bardzo szerokie zagadnienie i ani w jednej, ani w dwóch, ani w trzech rozmowach nie ogarniemy całości zjawiska, ale trzeba rozmawiać stale na ten temat, bo proszę Państwa, kilka miesięcy temu usłyszałem w telewizji publicznej, jak niejaki profesor Hartmann, profesor prawdziwy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytykował system demokratyczny, funkcjonujący w ogóle w zachodnich warunkach, dlatego, że nazwał to dyktaturą większości. Proszę Państwa, to są chore umysły i odcięcie się od tych chorych umysłów, odcięcie młodzieży zwłaszcza od takich poglądów i a on to mówił właśnie w tej telewizji do młodzieży, nie tylko miał spotkanie z młodzieżą i to było relacjonowane. Odcięcie się od takich poglądów i od takich ludzi to jest, uważam, pierwsza rzecz. Jest to trudne, żeby się od nich odciąć, ponieważ mass media w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale u nas chyba szczególnie, z lubością właśnie takie postawy prezentują. I to przykładów tutaj moglibyśmy wymieniać godzinami.
Wielu ludzi dostrzega w Polsce zło. Widzi, jak ono coraz bardziej się panoszy. Lecz tychże wielu sądzi, że właściwie są bezsilni wobec tego zła. I w tym ugruntowują ich w szczególności te środki przekazu, które nazywamy mętnym nurtem jedni, a drudzy tym głównym nurtem, ale on jest cały czas mętny.
Główny, ale mętny, tak bym to określił. I proszę Państwa, proszę nie dać sobie wmawiać, że jesteście jacyś osobni, że działacie pojedynczo. Cała metoda, cała propaganda związana z genderyzacją naszego życia, cała propaganda związana z utrzymaniem się tej władzy przy władzy, zmierza do tego, abyś miał świadomość, że jesteś sam. Jak ty chcesz wartości katolickich, chrześcijańskich, no to jesteś jakiś zacofany. No, nikt nie chce być zacofany. I dają ci do zrozumienia, że jesteś pojedynczy. Nie masz mieć świadomości, że jest nas miliony. A jest nas miliony. I w wielu innych sytuacjach pokazuje się po prostu te postawy katolickie, chrześcijańskie, pokazuje się prawdziwe wartości, tradycje, patriotyzm jako coś ekstremalnego, ktoś się wygupił i coś patriotycznie powiedział, jak do czego to w ogóle podobne, niech se gada, ale to przecież w ogóle nie przystaje do naszych czasów. Przystaje, proszę Państwa, do naszych czasów. Europa w tej chwili zaczyna się budzić i Polska może być tu właśnie też liderem, w tym przebudzeniu się do wartości chrześcijańskich, bo bez nich nie damy rady. Widzimy to teraz i w obliczu uchodźców, i w obliczu problemów wewnętrznych, i ekonomicznych nawet. Widać, że nie damy rady.
No właśnie. Spójrzmy wobec tego tak, jak diagnosta powinien spoglądać na sprawę, którą ocenia, na rzeczywistość, którą ocenia. Jeśli mamy wyrazić pogląd, co jest złego? Czego ma dotyczyć owa zmiana? Jak to zidentyfikujemy, to wtedy szukamy sposobu naprawienia. No i zalecamy ten sposób naprawienia, tak jak dobry diagnosta, rzeczoznawca. Ja na początek tej właśnie takiej diagnozy zrealizowanej na potrzeby tej dzisiejszej audycji przywołam Zygmunta Krasińskiego, który w Psalmie Miłości między innymi zawarł takie zdania. Niczym Sybir, niczym knuty i cielesnych tortur król, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból. Myślę, że w tym zatruciu ducha, które prowadzone jest od lat coraz silniej, coraz pełniej, dopuszczając kłamstwo, dopuszczając niszczenie rodziny, najpierw słowne, a potem dopuszczając także i w ustawowe, chociażby te przepychane na siłę ustawy, które w ostatnim okresie koalicja rządząca wraz z pomocą lewicowych organizacji i klubów przepychała przez Sejm. To wszystko razem i przez Senat też, to wszystko razem doprowadza do tego właśnie zatrucia. Do zatrucia kłamstwem, niszczeniem rodziny, niszczeniem edukacji. Czy w tym określeniu przyczyn to tyle, mógłby pan jeszcze coś dorzucić?
O, dorzucić by tutaj można bardzo wiele, w wielu książkach o tym mówimy. To są szerokie zagadnienia, tak w skrócie mówiąc, polityka została pozbawiona moralności. I jeżeli na przykład profesor Krzysztof Szczerski, zdeklarowany katolik, twierdzi, że jest to wielkim błędem, to jest wyśmiewany. Jemu się czyni zarzut z tego, że no jakże to jakiś tam Szczerski zachciało mu się moralności w polityce, do czego to podobne. To są chore postawy. W ten sposób nie wolno w ogóle rozumować również w polityce. Polityka nie może być oderwana ani od moralności, ani od sumienia. Tymczasem powoływanie się na zasadę sumienia już w polskim parlamencie zostało totalnie zdeprecjonowane. To ja się pytam, do czego się mamy odwołać, jeżeli my nie możemy odwołać się nawet do własnego sumienia? Do czego? Do deklaracji partyjnej? Do dyspozycji szefowej czy szefa partii? No proszę Państwa, to jest, brniemy w totalnie ślepy zaułek. Jeżeli chodzi o naprawę w Polsce, to widziałbym jak takie dwa nurty. Jeden to jest właśnie ten nurt moralny, powrotu do wartości, a drugi to jest naprawa gospodarki w Polsce. Bo jeszcze o tym nie wspominaliśmy, ale przecież ta gospodarka w Polsce nie jest polska. Z tego trzeba mieć świadomość. 70% wszelakiego przemysłu, jeżeli jeszcze coś jest, jest w rękach cudzoziemców. I to może skutkować tym, że w przypadku jakiegokolwiek kryzysu, to ten przemysł nie dość, że nie zostawia u nas zysków, a jedynie podatek 19%, to on się może w jeden dzień wynieść stąd. Wyprowadzić się stąd, bo oni są tu tylko na placówce. To są tylko ich filie, a my własnego nic nie posiadamy, co by na nas pracowało. Więc to jest jedno zagadnienie. I dlatego idąc do wyborów, szukajmy ludzi, którzy będą optować za polską gospodarką, za polskim dobrem, za naturalnym jakimś polskim dobrem, za polskim skarbem, a nie za dalszą prywatyzacją, nie mającą końca, już nazwałbym to w ogóle jakąś wyuzdaną prywatyzacją, bo jakże to nazwać tę sprzedaż kolejki linowej i tych hektarów lasów, które przynależały do Tatrzańskiego Parku Narodowego, a teraz są w rękach nie wiadomo jakiej spółki z Luksemburga?
No właśnie, my tych szczegółów tutaj nie zdołamy omówić, ale spójrzmy wobec tego na całość. Przeciwdziałać, czyli dać w ręce reprezentowanie nas, obywateli, ludziom prawego sumienia. W 1995 roku w Skoczowie Ojciec Święty Jan Paweł II wołał o ludzi sumienia. Mówił, że to jest najważniejszy czas, żeby ci ludzie sumienia byli naszymi reprezentantami. Pamiętam ten napad na niego mediów. Jak to? Przecież teraz tak, są tacy. No i proszę zobaczyć, spełniło się to, o czym mówił Ojciec Święty. Trzeba więc wrócić do tych słów, do poszukiwania ludzi sumienia. To kłamstwo, które wokoło jest, powoduje, że już nawet nie wierzymy wynikom wyborów. I dlatego konieczna jest sprawa pilnowania, kontroli wyborów. Myślę, że tę kontrolę wyborów powinniśmy jeszcze dzisiaj tutaj podkreślić, w szczególności popatrzmy. Gdyby nie było tego ruchu kontroli wyborów przy wyborach prezydenckich, to myślę, że zdołano by przemienić wynik wyborów w innym kierunku. Sądząc po tym, co się działo w czasie wyborów samorządowych w ubiegłym roku. I dlatego, żeby przeciwdziałać kłamstwu, trzeba pokazać prawdę. Żeby pokazać prawdę, trzeba być obecnym przez mężów zaufania, właśnie z tego ruchu kontroli wyborów. Weryfikować to, co zostaje przekazane przez te komisje wyborcze. No, myślę, że są to najważniejsze sprawy jeszcze na dziś. Jeśli ktoś jeszcze ma w sumieniu chęć pomożenia Polsce, to niech do koordynatorów tego ruchu w odpowiednim miejscu, w swoim powiecie, miejscowości zgłosi się i powie, że chce współpracować. Tam na pewno dla niego też miejsce, nawet dla podwójnej weryfikacji poszczególnej komisji obwodowej się znajdzie.
Absolutnie rękami i nogami się pod tym apelem muszę podpisać i każdy uczciwy człowiek się musi pod tym podpisać, ponieważ musicie Państwo zdać sobie sprawę z tego, że na pewno szykuje się manipulacja wyborcza. Manipulacja wyborcza nie polega w tej chwili na tym, że trzeba mieć 99,9% za swoją opcją polityczną. Absolutnie. Przecież wiemy, że wystarcza jeden głos w parlamencie więcej, więc tutaj walka będzie się toczyć nieraz o kilka, może o 5%, o 6%. Ten, kto zmanipuluje o taką ilość procentów, może przejąć władzę. A nawet jeżeli nie przejmie władzy i będzie taka sytuacja, że prawica, czyli PiS, wygra te wybory, ale w sposób skromny, taki, że nie będzie mógł samodzielnie rządzić, no to też będzie nasza porażka. Dlatego absolutnie idźmy do kontroli wyborów. Można się zgłaszać. Każdy może zostać mężem zaufania. Ważne jest, aby być wcześniej przeszkolonym. To wszyscy podkreślają. Bo na czym polega to szkolenie? Ano właśnie na tym, że tamci pokażą, jakie cuda, jakie manipulacje są czynione przy tych stolikach wyborczych. Jak nagle poproszą cię, jak jesteś mężem zaufania, żebyś poszedł zjeść jakiś smaczny obiadek, a w tym czasie się coś ładnie zmanipuluje. Zresztą ja muszę Państwu powiedzieć, że w sobotę byłem na spotkaniu w Suchej Beskidzkiej, bardzo miłe spotkanie, gdzie właśnie profesor Szczerski żegnał się ze swoimi wyborcami, bo musiał się pożegnać ze swoim mandatem poselskim, jak tylko został ministrem w kancelarii Andrzeja Dudy. I podchodzi do mnie pewna pani, która była w komisji wyborczej i pokazuje mi, jak manipulacja się odbywała, ale jak się odbywała to jedno, ale jaka była reakcja tej pani z Platformy, która została złapana na tym fakcie. Ona się w ogóle nie kajała, nawet nie powiedziała przepraszam, tylko to powiedziała do tych ludzi, a co wam ten Duda da? No proszę Państwa, takie myślenie funkcjonuje w naszym kraju. Z tym się nie można godzić również przy tych stolikach w komisjach wyborczych. Proszę tam być, proszę się zgłaszać, można na stronach internetowych znaleźć koordynatorów. Rozmawiałem jeszcze w poniedziałek z panem Józefem Orłem, który szefuje tej akcji. A do ostatniej chwili można się zgłaszać. Powiem więcej, można nagrywać, można filmować, można robić zdjęcia. Jedyne, co nie można, to tego potem publicznie udostępniać. Ale w razie potrzeby, w sądzie, czy w jakimś innym sporze, absolutnie można to przedstawić.
No więc wobec otaczającego nas coraz silniej, powszechniej, oblepiającego kłamstwa, myślę, że konieczne jest bycie w prawdzie. A więc, żeby być w prawdzie, trzeba niezależnie tę weryfikację w wyborach przeprowadzić. To są zbyt ważne sprawy, żeby je można było pozostawić tak samym sobie. Jeśli ktoś czuje tę wagę sprawy, to niech wspomaga, no i także niech umiejętnie dokonuje wyborów. My, proszę Państwa, będziemy się zbliżać w tej dzisiejszej audycji już prawie do końca jej, ale podkreślę i zapowiem, że w tej następnej będziemy mówić, jak konkretnie odpowiadać na pytanie, które w czasie wyborów jest do nas skierowane, jakiej chcesz Polski. Będziemy mówić konkretnie o tych dwóch znaczkach X, które każdy z nas uczestniczący w wyborach otrzymuje do dyspozycji. I żeby tych dwóch znaczków X, jednego udzielanego w wyborach do Senatu, a drugiego w wyborach do Sejmu, nie zmarnować. I żeby widzieć dalej niż dzień samych wyborów. Widzieć dalej, co będzie się mogło dziać, jeśli ja nie wezmę udziału w wyborach, a powinienem wziąć. Co będzie, jeśli dam, a tam komuś, bo ładnie wygląda, czy dzisiaj mi ładnie powiedział, albo dziś przed kościołem mi dał ulotkę, choć nie sprawdziłem, co on wcześniej robił jako poseł, jako senator, jak się wypowiadał, no bo nie było czasu, a ładna ulotka pięknie na tym zdjęciu wygląda i mówi o rodzinie, choć wcześniej głosował za przyjęciem przemocowej, tak zwanej tej przemocowej konwencji, albo za in vitro, albo za gender wprowadzanym do Polski, czy jeszcze za zmianą płci i innymi ustawami, które burzą fundamenty, na których budujemy Polskę. Panie prezesie, no spoglądam na ten zegarek i widzę z tego, że już nowego tematu nie rozwinę. Powiem więc, że naszym dzisiejszym gościem był pan redaktor Leszek Sosnowski, prezes wydawnictwa Biały Kruk, z którym spotkamy się również za tydzień i już podejmiemy konkretne próby poszukiwania odpowiedzi na to, pytanie zasadnicze. Jakiej chcemy Polski i jak to pytanie mając w pamięci powinniśmy uczestniczyć i jak uczestniczyć w wyborach? A dziś, no panie prezesie, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wam także zapraszam właśnie za ten tydzień. No chyba o zwykłej porze, jeśli tam nic nie wypadnie w tym czasie, żebyśmy mogli kontynuować tę rozmowę. Bóg zapłać.